Odcinek 22.
Franklin Delano Roosevelt utworzył Civilian Conservation Corps, do którego wstąpiło ponad 3 miliony ludzi w wieku od 18 do 25 lat, głównie z biednych rodzin. Zamieszkali w obozach prowadzonych według wojskowych zasad. Dostawali wyżywienie i dolara dziennie i pracowali przy budowie dróg, linii kolejowych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Administracja robót publicznych zajęła się rozdziałem pomocy finansowej dla stanów i miast, które przystępowały do realizacji wielkich inwestycji. Narodowy Zarząd Ożywienia Gospodarczego, National Recovery Administration, zajął się pomocą dla przedsiębiorstw i tak było w każdej dziedzinie amerykańskiego życia. Wielki program Roosevelta miał podstawową cechę. Wszędzie można było dostrzec wpływ państwa. Administracja wkraczała we wszystkie działy gospodarki. Nowy Ład zakończył się sukcesem. Życie w Ameryce nabrało rozpędu. Roosevelt miał więc wszelkie powody, aby myśleć o zastosowaniu podobnego programu wobec Starego Świata, który w 1939 roku przeżywał największy kryzys w swojej historii. Ten świat był taki jak amerykańska gospodarka sprzed wielkiego kryzysu — chaotyczny, rozsypujący się, dotknięty straszną chorobą kolonializmu, która wykluczała wszelki rozwój cywilizacyjny ogromnej większości ludzkości. W planie Roosevelta państwo amerykańskie, które nazwał arsenałem demokracji, ponownie musiało stawić czoła zagrożeniu, tym razem daleko poza jego granicami. A budowanie podstaw nowego porządku na świecie pozwalałoby Ameryce pozbyć się wciąż występujących zagrożeń krajowych. Gospodarka nie przypominała stanu rozkwitu. W kraju było ponad 10 milionów bezrobotnych. Rozbudowa przemysłu zbrojeniowego i szybkie zwiększenie produkcji broni dostarczanej Wielkiej Brytanii mogłyby stać się bodźcem ożywiającym amerykańską ekonomię. Ale kto za to miał zapłacić? To było pierwsze pytanie, na jakie Roosevelt musiał odpowiedzieć. Nie jedyne. Bez wątpienia, gdy rodził się plan Światowego Nowego Ładu, nie znał sposobu rozwiązania wielu problemów, które miały się pojawić w czasie jego realizacji. Roosevelt, zmęczony kampanią, musiał wypocząć. Dlatego 3 grudnia wyruszył 10-dniowy rejs po Morzu Karaibskim na pokładzie statku Tuscaloosa, wystarczająco komfortowo urządzonym, aby zapewnić prezydentowi dobry wypoczynek. Nie chciał zajmować się sprawami państwa i świata, i dlatego w podróż wyruszył z nim tylko jeden polityk, stary przyjaciel Harry Hopkins. Harry Lloyd Hopkins, 1890-1946, najbliższy doradca prezydenta Roosevelta. Od 1933 roku był jednym z głównych wykonawców polityki Nowego Ładu. Od 1938 roku był ministrem handlu. Od maja 1940 roku do listopada 1943 roku mieszkał w Białym Domu i traktowany był przez prezydenta jak członek jego rodziny. Od marca 1941 roku kierował dostawami materiałów wojennych w ramach Lend-Lisu. Znany był z sympatii wobec Związku Radzieckiego i Stalina, co miało wpływ na politykę prezydenta. Od sierpnia 1941 roku, gdy zrezygnował ze stanowiska ministra handlu, stał się doradcą prezydenta do spraw międzynarodowych. Po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny objął funkcję prezesa zarządu rozdziału amunicji, a później był członkiem Rady Wojennej Pacyfiku i zarządu produkcji wojennej. Po śmierci Roosevelta działał na rzecz utrzymania dobrych stosunków ze Związkiem Radzieckim. Pozostali politycy w Waszyngtonie usiłowali rozwiązać nadzwyczaj trudny problem, jak pomóc Wielkiej Brytanii. Przedsiębiorcy ochoczo zapewniali, że przemysł może wyprodukować tyle broni i sprzętu, że starczy dla Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ale to wymaga dużych inwestycji. Kto ma wyłożyć pieniądze? Brytyjscy dyplomaci, pytani o możliwości finansowego udziału w rozbudowie zakładów zbrojeniowych, nabierali wody w usta. Norman Morgenthau, prezydent Bank of England, jak na finansistę przystało, zapytał szefa Reconstruction Finance Corporation, czy istnieją prawne możliwości, aby ta instytucja sfinansowała inwestycje. Dla Ministerstwa Wojny – tak. Dla Brytyjczyków – nie. Jasno odpowiedział Jesse Jones. Należało więc zmienić prawo, ale postawienie sprawy przed Kongresem było ryzykowne, gdyż przeciwnicy włączenia się Stanów Zjednoczonych do wojny mogli wziąć górę i zablokować całe przedsięwzięcie. Prezydent nie mógł sobie pozwolić na taką porażkę na początku nowej kadencji. Roosevelt, który na pokładzie statku Tuscaloosa spędzał miło czas, oglądając filmy, łowiąc ryby i spotykając się z brytyjskimi urzędnikami kolonialnymi, w tym z księciem i księżną Windsoru, zdawał się uważać waszyngtońskie problemy za odległe, przynajmniej na czas karaibskiego rejsu. Były to jednak pozory, gdyż każdego dnia samoloty dostarczały amerykańską prasę oraz listy od urzędników z Waszyngtonu, a prezydent, siedząc na leżaku na pokładzie, czytał to wszystko bardzo dokładnie. Harry Hopkins, który zawsze mu towarzyszył, wiedział, że jeden problem szczególnie gnębi Roosevelta, choć nie dawał temu wyrazu. Uruchomienie planu nowego ładu na świecie wymagało włączenia się Stanów Zjednoczonych do wojny, a najkrótsza droga prowadziła przez pomoc dla Wielkiej Brytanii, która nie miała już pieniędzy. Tego dnia, jak zwykle, wodolot marynarki wojennej z codzienną pocztą dla prezydenta wylądował w pobliżu, gdy tylko statek wyszedł z portu karaibskiej wyspy Antigua. Roosevelt z górnego pokładu obserwował, jak przy pływakach samolotu zatrzymała się motorówka, na którą piloci podali kilka paczek zawiniętych w szare płótno. Wkrótce motorówka zatoczyła krąg i dobiła do burty statku Tuscaloosa, z którego opuszczono trap, aby marynarze mogli wnieść paczki z korespondencją i gazetami. Roosevelt rozsiadł się wygodnie na leżaku i wystawił twarz do słońca, które o tej porze rano nie świeciło jeszcze tak silnie. Po kilkunastu minutach oficer przerwał drzemkę prezydenta, podsuwając mu kilkanaście kopert. Hopkins zerkał, jak Roosevelt przerzucał je, aż dostrzegł list od Winstona Churchilla. Rozdarł kopertę i wydobył kilkanaście kartek. Hopkins nie zauważył, aby ten długi list zmienił w jakiś sposób wyraz twarzy prezydenta. Łatwo można było przewidzieć, o czym brytyjski premier pisał. O sytuacji w Europie i przewidywaniach, jak może się ona rozwinąć. Nade wszystko apelował o amerykańską pomoc. Bez waszej stałej pomocy w dostarczaniu pewnych towarów nie będziemy mogli wyposażyć 50 dywizji, jakie planujemy wystawić w 1941 roku. Im szybszy i obfitszy będzie potok broni i okrętów przesyłanych przez was, tym nasze kredyty dolarowe szybciej się wyczerpią. Już zostały bardzo naruszone przez spłaty dokonane do tej pory. Zamówienia już złożone, czy dopiero negocjowane, wielokrotnie przekraczają dolarowe zasoby Wielkiej Brytanii. Nadchodzi moment, w którym nie będziemy już mogli płacić gotówką za statki i inne towary. Roosevelt odłożył list i zapadł w drzemkę, a jednak stało się coś bardzo ważnego, czego Hopkins nie zauważył. Tego wieczoru Roosevelt zjawił się na kolacji wyraźnie podekscytowany, co bez wątpienia było efektem rozmyślań nad długim listem Churchilla. Dotychczas prezydent rozważał, jak dostarczać Brytyjczykom statki budowane w amerykańskich stoczniach. Uznał, że należy je wypożyczać, co wydawało się prostym rozwiązaniem, gdyż po wojnie zwróciliby już niepotrzebne statki. Ale dlaczego tę zasadę pomocy mieliby Amerykanie stosować w odniesieniu tylko do statków, a nie czołgów, samolotów i innego sprzętu potrzebnego sojusznikowi? To była prosta i wielka idea. W czasie karaibskiego rejsu Roosevelt opracował program pomocy dla Wielkiej Brytanii, który nazwał Lend-Lease, czyli pożyczka dzierżawa. Skoro sojusznik nie miał pieniędzy na zakup sprzętu, którego tak bardzo potrzebował, należało mu go wypożyczyć lub wydzierżawić. Oczywiście każdy mógłby łatwo zakwestionować istotę tego planu, ale to już była sprawa prezydenta. On musiał bronić swojego pomysłu i czynił to ze zręcznością prestidigitatora. Pozwólcie na pewną ilustrację, mówił na konferencji prasowej do dziennikarzy. Wybucha pożar w domu mojego sąsiada, a ja mam wąż do podlewania. Jeżeli on weźmie mój wąż i podłączy go do swojego hydrantu, to ugasi ogień. I co ja robię? Ja nie mówię do niego, sąsiedzie, mój wąż ogrodowy kosztował mnie $15, więc musisz mi zapłacić $15. Jaką zawieram transakcję? Nie chcę $15. Chcę mieć mój wąż ogrodowy z powrotem, gdy ogień będzie ugaszony. W porządku. Gdy sąsiad ugasi ogień, a wąż nie będzie uszkodzony, to przyjdzie do mnie, odda mi wąż i powie... Dziękuję ci bardzo za pomoc. Jeżeli wąż zostanie zniszczony, będzie musiał go wymienić. Było to zręczne tłumaczenie, ale przykład trafiający do przekonania słuchających pozostawał daleki od rzeczywistości. Po pierwsze, nie chodziło o wąż wart $15, który mógłby zostać uszkodzony, lecz o broń wartą miliardy dolarów, która na pewno zostałaby zniszczona. Jeżeli nawet udałoby się uchronić pewną część wypożyczonego sprzętu i broni, to oddane po wojnie miałyby wartość złomu, zapewne niższą niż koszt transportu z Europy. Jakiż pożytek po zakończonych walkach Stany Zjednoczone miałyby z tysięcy myśliwców, bombowców, czołgów i dział, milionów karabinów i setek milionów pocisków? Nawet statki transportowe, które zachowałyby swoją wartość użytkową, nie byłyby po wojnie potrzebne amerykańskiej żegludze w takiej liczbie, w jakiej produkowano je w celu przewożenia milionów ton zaopatrzenia przez Atlantyk w wojennym czasie. Sprawą prezydenta było prowadzenie kampanii na rzecz realizacji jego pomysłu tak, aby nikt nie zadawał podobnych pytań. I Roosevelt prowadził tę kampanię nadzwyczaj zręcznie. Już 29 grudnia 1940 roku Roosevelt usiadł przed mikrofonami kilku radiowych stacji. — To nie jest pogawędka przy kominku na temat wojny — powiedział. — To jest rozmowa na temat narodowego bezpieczeństwa, ponieważ celem działania waszego prezydenta jest zapewnienie wam teraz, waszym dzieciom później, a waszym wnukom jeszcze później, zażegnania groźby wojny w obronie wolności Ameryki i wszystkiego, co amerykańska niepodległość znaczy dla was i dla mnie. Roosevelt przekonywał Amerykanów, że jego plan wydzierżawienia broni uchroni ich przed wojną. Propaganda jego administracji była tak przekonująca, że większość Amerykanów zaczęła się wypowiadać nie tylko za oddawaniem broni na kredyt i wydzierżawianiem Brytyjczykom, ale także udostępnieniem amerykańskich portów brytyjskiej flocie, aby mogła ona uzupełniać tam zapasy i dokonywać napraw uszkodzonych jednostek. Droga do uchwalenia ustawy o pożyczce i dzierżawie Lend-Lease, która dawałaby prezydentowi prawo do sprzedaży, wydzierżawienia lub pożyczania materiałów wojennych państwom, których obronę uznał za ważną dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, została otwarta. Ostateczny akt dokonał się 11 marca 1941 roku, gdy Kongres uchwalił ustawę. Winston Churchill mógł uznać, że wyprowadził brytyjski okręt na spokojne wody. Znikała groza minionego roku, gdy Wielka Brytania stanęła wobec połączonych potęg faszystowskich samotna, z pustym skarbcem, w którym nie było już pieniędzy na zakup najbardziej niezbędnej broni i pustoszejącym arsenałem, w którym brakowało myśliwców, czołgów i okrętów eskortowych. Sytuacja na froncie zdawała się polepszać. W końcu września 1940 roku, gdy stało się jasne, że Niemcy przegrali powietrzną bitwę o Anglię, Hitler stracił zainteresowanie dalszymi przygotowaniami do inwazji. Aczkolwiek 12 października wydał rozkaz kontynuowania ich w celu utrzymania politycznej i militarnej presji na Wielką Brytanię. Niemiecka flota inwazyjna, zgromadzona na pokaz w portach francuskich, ponosiła w wyniku nalotów RAF-u tak poważne straty, że w końcu września zdecydowano się rozesłać ją do portów holenderskich i belgijskich. Nigdy nie została zebrana ponownie. W Afryce Północnej wojska alianckie, wykorzystując przerwę w działaniach wojsk włoskich, które w Sidi Barrani przygotowywały się do dalszej ofensywy w stronę kanału Suezkiego, uderzyły i zaczęły odnosić wielkie zwycięstwa. Od 9 grudnia, gdy rozpoczęły kontrofensywę, posuwały się stale na zachód, zajmując strategiczne twierdze Sidi Barrani, Bardie i Tobruk. Po niespełna 2 miesiącach brytyjski 13. Korpus, liczący tylko 2 dywizje, przebył 900 kilometrów, rozbił 2 włoskie armie, wziął 130 tysięcy jeńców, w tym 22 generałów, zniszczył 848 dział i 380 czołgów. Tak wielkie sukcesy osiągnięto, tracąc 500 żołnierzy zabitych i niespełna 1500 rannych i zaginionych. Również w Europie sytuacja rozwijała się pomyślnie dla aliantów. Włoska ofensywa skierowana z Albanii przeciwko Grecji została po niespełna 2 tygodniach walk 13 listopada zatrzymana i dzień później Grecy, dysponujący przewagą liczebną i wspierani przez 5 brytyjskich dywizjonów lotniczych, przeszli do kontrofensywy, w której wyniku wyparli Włochów do Albanii. Kolejna próba podboju Grecji załamała się na twardej obronie. Paradoksalnie sukcesy w Afryce i na Bałkanach stawały się niebezpieczne dla Churchilla. Rozbicie wojsk włoskich w Afryce Północnej oznaczało, że Brytyjczycy będą mogli wycofać stamtąd 60 tysięcy żołnierzy, którzy do tego czasu musieli tam pozostawać dla obrony Egiptu. Rozgromienie Włochów w Grecji wskazywałoby, że angielscy żołnierze przybędą tam właśnie, aby utworzyć bałkański front. Byłoby to bardzo niekorzystne dla planów Hitlera, gromadzącego swoje wojska nad granicami ze Związkiem Radzieckim. Wehrmacht nie mógłby ruszyć na wschód, pozostawiając strategiczny region Bałkanów w rękach wroga. Dla Churchilla stawało się oczywiste, że Niemcy będą musieli wesprzeć Włochów w Grecji. Oznaczało to, że wojska niemieckie wkraczające do Grecji będą przechodzić w odległości 20 kilometrów od granicy z Jugosławią. Zanim więc Hitler zdecydowałby się na interwencję w Grecji, musiałby zapewnić sobie spokój w Jugosławii. Nie wydawało się to trudne, choć pozory były bardzo mylące, o czym Hitler przekonał się już przed wojną. Bałkański poker. Żaden z polityków nie odważyłby się lekceważyć znaczenia Bałkanów, będących zwornikiem łączącym wschód i zachód Europy. Dla Niemiec miały one tym większe znaczenie, że Rumunia była głównym dostawcą ropy naftowej dla niemieckiej gospodarki. Tak ważny i wrażliwy rejon kontynentu wymagał prowadzenia polityki rozważnej. Toteż mocarstwa Niemcy, Związek Radziecki i Wielka Brytania starały się za wszelką cenę unikać zbrojnych posunięć i rozwiązywać problemy w drodze negocjacji. Z tego powodu 1 czerwca 1939 roku Hitler zaprosił do Berlina jugosłowiańskiego regenta sprawującego władzę w imieniu nieletniego króla, księcia Pawła, wraz z małżonką Olgą. Paweł Karadziordziewicz, 1893-1976, po zabójstwie króla Aleksandra I w 1934 roku, został regentem w zastępstwie 11-letniego następcy tronu swojego kuzyna Piotra. 27 marca 1941 roku, dwa dni po podpisaniu paktu z Niemcami, został obalony w wyniku zamachu stanu przygotowanego przez generała Duszana Simowicza. Uciekł do Grecji, gdzie przebywał do zakończenia wojny, gdy schwytali go żołnierze brytyjscy. Po krótkim internowaniu w Kenii został zwolniony i wyjechał do Paryża, gdzie mieszkał do śmierci. Przyjęcie było nad wyraz uroczyste. Na cześć gościa znanego z proniemieckich sympatii zorganizowano paradę wojskową, wielki bankiet i galowe przedstawienie w pruskiej operze. Książę doceniał serdeczność Führera. Był zadowolony z wyrazów przyjaźni, ale sojuszu z Niemcami nie miał zamiaru zawierać, gdyż obawiał się reakcji Związku Radzieckiego z jednej strony, a mocarstw demokratycznych z drugiej. Ponadto regent musiał zdawać sobie sprawę, że jego sympatii do nazistowskich Niemiec nie podzielało wielu ministrów jego rządu, wielu najwyższych dowódców wojskowych, a także duża część jugosłowiańskiego społeczeństwa. Dlatego starał się prowadzić politykę, która była bardzo wierną realizacją zasady Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Z Berlina pojechał wprost do Londynu, nie bacząc, że wywołało to wściekłość Hitlera, który poczuł się oszukany. Dwa lata później, gdy Wehrmacht panował w połowie Europy, książę na takie zachowanie i lekceważenie opinii Hitlera już nie mógł sobie pozwolić. Tym bardziej, że Hitler uzależnił od siebie sąsiednie państwa. Wrogie Jugosławii. W listopadzie 1940 roku Węgry i Rumunia związały się z Niemcami, przystępując do Paktu Trzech. Pakt Trzech. Pakt Berliński, układ zawarty w Berlinie 27 września 1940 roku przez ministrów spraw zagranicznych Niemiec, Włoch i Japonii, jako rozszerzenie niemiecko-włoskiego paktu stalowego z 22 maja 1939 roku. Układ określał podział świata na sfery wpływów, wyznaczając Niemcom i Włochom kierowniczą rolę w organizowaniu nowego ładu w Europie, a Japonii w Azji. Przystąpienie do paktu planował Związek Radziecki. W następnych latach do paktu przystąpiły między innymi Węgry 20 listopada 1940 roku, Rumunia 23 listopada tegoż roku, Słowacja 24 listopada i Bułgaria 1 marca 1941 roku. Rząd Bułgarii już 8 lutego 1941 roku zdecydował, że pójdzie tą drogą, jednakże obawiając się reakcji Stalina, postanowił odłożyć ten akt do chwili, aż wojska niemieckie na terytorium tego państwa będą na tyle silne, że zapobiegną radzieckiej inwazji. W efekcie 1 marca 1941 roku Bułgaria przystąpiła do Paktu Trzech. Miała już na swoim terytorium około 30 tysięcy niemieckich żołnierzy, którzy zajęli pozycję wzdłuż granicy z Jugosławią. Był to wystarczająco oczywisty sygnał dla rządu w Belgradzie, że nadszedł czas na ostateczną decyzję podporządkowania się Berlinowi. Książę Paweł 4 marca 1941 roku przybył potajemnie do alpejskiej willi Hitlera na Obersalzbergu. Nie miał już wątpliwości, że musi skończyć z grą na dwie strony i wyraźnie opowiedzieć się za Niemcami, a o jego ostatecznej decyzji przesądziła obietnica Hitlera oddania Jugosławii Salonik, gdy miasto zostanie zabrane Grecji. Książę nie mógł jednak zdecydować się na otwarte działanie, obawiając się reakcji Stalina z jednej strony i antyniemiecko nastawionych rodaków z drugiej. Dlatego na miejsce ceremonii przystąpienia Jugosławii do paktu wybrano Wiedeń, dokąd Paweł ze swoim premierem i ministrem spraw zagranicznych przybyli w sposób równie tajny, jak uprzednio do Berghofu. W hotelu Imperial 25 marca 1941 roku podpisano akt przystąpienia Jugosławii do Paktu Trzech. Churchill czekał na moment ujawnienia tego aktu. Wieść o zawarciu sojuszu jugosłowiańsko-niemieckiego musiała wzburzyć Serbów, wielu polityków i oficerów. W tej atmosferze przeprowadzenie puczu wydawało się szczególnie łatwe. Równie oczywista była reakcja Hitlera na zmianę władzy w Belgradzie. Musiał zaatakować, aby w najważniejszym rejonie Bałkanów przywrócić porządek. I o to chodziło Churchillowi. Minister spraw zagranicznych Anthony Eden depeszował 24 marca do brytyjskiego ambasadora w Belgradzie Sir Ronalda Campbella. Ronald Campbell, 1890-1983, brytyjski dyplomata, ambasador w Belgradzie w latach 1939-1941. Jest pan upoważniony do wykorzystania, zgodnie z pana oceną, wszelkich środków pozostających w pana posiadaniu, aby przekonać przywódców i opinię publiczną o powadze sytuacji oraz konieczności podjęcia akcji przeciwdziałającej obecnemu rozwojowi wydarzeń. Ma pan moje upoważnienie do poczynienia kroków, które uzna pan za służące przeprowadzeniu zmian w rządzie, nawet zamachu stanu.